Najczęstsze doświadczenie wielu spośród nas to jest doświadczenie nieufności względem siebie samego, drugiego człowieka i nieufności do Boga. I niedziela zasłania Ducha Świętego, którą dzisiaj obchodzimy, kończąc okres Wielkiej Nocy, to niedziela, która przypomina nam, kim ten Duch jest we mnie. On jest obrońcą, adwokatem i pocieszycielem. Ale obrońcą przed kim? Nie przed zewnętrznym wrogiem. Tylko jest obrońcą mnie samego, przede mną samym. Żebym mógł usłyszeć przepiękną opowieść Boga, który kocha mnie. Przez innych, przez doświadczenia życia, przez opowieść przekazaną przez tych, którzy żyli przed nami. Oby ta prawda o Duchu Pocieszycielu, obrońcy, adwokacie, który nieustannie broni nas w nas samych, przed nami samymi, stała się prawdą napełniającą życie każdego z nas. Na początku tej Eucharystii wyznajmy, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia, że wielokrotnie nie potrafimy zaufać. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Pierwsza rzecz, którą tak może się wybić dzisiaj w tej modlitwie na początku, w tak zwanej kolekcie, w której kapłan celebrant zbierał wszystkie intencje, z jakimi każdy z nas przyszedł na tę Eucharystię, modliliśmy się tak: Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię, uwaga, i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia. Tu nie jest mowa o cudach, że nam kaktus na ręce wyrośnie. Tylko jest mowa o tym, że w którymś momencie każdy z nas zajarzy, można byłoby tak kolokwialnie powiedzieć, że miłość Boża jest za darmo. Że Pan Bóg niczego od Ciebie i ode mnie nie chce. On chce się w Twoim i moim życiu objawić najlepiej, jak potrafi. Tak byśmy my, podchwytując Jego objawienie, zaczęli doświadczać szczęścia w tym miejscu, w którym jesteśmy. Każdy na swój własny sposób. Bo przecież różne życia mamy i trudno takiej urawniłości słuchać w swoim własnym przeżywaniu życia. Pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie to Dzieje Apostolskie, które opowiadają o rodzącym się Kościele. Dzisiaj mamy moment, w którym zesłanie Ducha Świętego dotyka apostołów zamkniętych w wieczerniku, ale kontekst jest też dość znaczący, bo w tym kontekście słyszymy, że tam są dzikie tabuny ludzi koło wieczernika. Te dzikie tabuny przyjechały Żydów modlących się z różnych części świata. Oni przyjechali na dwa święta. Święto Szawłot, to jest tak zwana pięćdziesiątnica żydowska po 50 dniach po pasrze żydowskim. Przyjechali świętować dar otrzymania dziesięciorga przykazań. Ale jednocześnie przywieźli z sobą wszystkie plony ziemi, takie święto rolnicze, więc tam poprzywozili pewnie zwierzaków i tych chabazi swoich, które tam uprawiali, by ofiarować je Panu, by w ten sposób dziękować za Jego błogosławieństwo obecne w ich życiu. Tabuny dzikich ludzi, którzy modlili się do Boga, wielbiąc Go za obecność w relacjach, w regułach i zasadach, ale i w błogosławieństwie. I zobaczmy, co się dzieje. Ci Żydzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, który był siłą i mocą ich życia i działania, siedząc zamknięci w komórce, drzwi se zamknęli, siedzą i tam wołają do Pana: Panie Boże, coś tam, daj mi to i tamto. I dopiero wtedy przychodzi Duch Święty. Jaka jest lekcja dla nas, patrząc na tę scenę, cofając się 2000 lat do tyłu, na chrześcijan w tamtych czasach? Co warto wyłowić z tego doświadczenia? Po pierwsze, że Pan Bóg zawsze przychodzi w odpowiednim czasie w Twoje i w moje życie. Jeżeli często masz wrażenie, że długo czekasz na to, żeby zakwitnąć, to możliwe, że ten moment, w którym zakwitniesz, jest właściwie tym konkretnym momentem. Właśnie wtedy masz zakwitnąć. Nie wcześniej i nie później. Masz wołać, może nawet w zalęknieniu, w zamkniętej komórce, do Boga, w którego wierzysz i którego szukasz najlepiej, jak potrafisz, ale właśnie po to, by w odpowiednim momencie, może na jakimś święcie, doświadczyć Jego siły i mocy w zupełnie zadziwiający sposób. W jaki sposób Bóg objawia się w Twoim i w moim życiu? To strasznie prosto. Wtedy, kiedy Ty doświadczasz nocy swojego życia, Bóg przychodzi ze światłem i ty mówisz, nie, to na pewno nie tak. Wtedy, kiedy Ty niczego nie rozumiesz, Bóg przychodzi z mądrością, objawiającą się w ludziach pewnie, których stawia na Twojej drodze. Wtedy, kiedy Ty wątpisz w swoje doświadczenie życia, pojawia się ktoś z darem rady, w ten czy w inny sposób, wspierającym Ciebie. Wtedy, kiedy Ty jesteś słaby, Bóg przychodzi przez doświadczenie mocy kogoś, kto Ciebie podnosi. Jak chcesz doświadczyć inaczej miłości Pana Boga, Jego obecności, jeśli nie w ten sposób, że inny stanie obok Ciebie? Tylko w ten sposób stajemy się świadkami żywego Boga. Tylko w ten sposób nasi bracia i siostry żyjący 2000 lat temu stawali się świadkami żyjącego Boga. Tylko dzisiaj chrześcijanie, którzy naprawdę oddają życie za to, że mówią, że jestem chrześcijaninem, są dla mnie i dla Ciebie świadkiem wiary, a my się zastanawiamy, czy prezerwatywę używać. Zobaczcie, jaki jest absurd. Chrześcijanie dzisiaj oddają życie za to, że mówią, wierzę w Jezusa Chrystusa, a my mamy dylematy i wątpliwości, czy jest mięso piąte. Absurdalne. Nie tędy droga. Chrześcijanie od samego początku to byli ludzie, którzy w różnych zalęknieniach doświadczali niesamowitej wolności. Tak działa Duch Święty, o którego dzisiaj my świętujemy. Ty i ja odnajdujemy Go w sobie, w tym czymś, co Ciebie i mnie wyrywa z takiego zaścianka myślenia. Z lęku o jutro, z lęku o doświadczenie wiary, o doświadczenie miłości. To pierwsze czytanie. Drugie czytanie. No, Korynt. No, cudowne miasto. Pewnie niektórzy spośród nas, ja pewnie też bym się w takim handlowym mieście odnalazł. Tam jest wszystko. No, naprawdę wszystko. Od przyjemności po największe stoczenie. Wszystko jest w Koryncie. Ja przypomnę, córy Koryntu to były takie panie, które nosiły takie buty. Na tych butach było napisane sekwereme, czyli pójdź za mną. One takie ślady zostawiały na piasku i każdy, kto miał ochotę spotkać się z taką córą Koryntu, to szedł po śladach. Korynt z tego słynął. Miasto rozpusty do kwadratu. Tam było wszystko. I uwaga! Tam była jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich, która była bardzo mocno obdarowana charyzmatami. Paweł pojechał, spotkał młodych ludzi, pewnie bardzo narowistych, bardzo takich, jak to powiedzieć, chętnych do działania na wszystkich płaszczyznach. I zostawił im dar wiary. Oni to podchwycili. Jak podchwycili, to przez swoje charyzmaty, które mieli jako ludzie. Bo każdy człowiek stąpający po tej ziemi, wierzący i nie, ma dary. I kiedy je podchwycili, zaczęli je realizować. I powstało mnóstwo różnych napięć w tym młodym kościele, bardzo takim rzutkim. Powstali liderzy, którzy prowadzili, chcieli taki rozwiązły tryb życia zaprowadzić we wspólnocie chrześcijan. Byli ludzie, którzy nieustannie mówili, że majątek to jest powodzenie u Pana Boga. To był moment, w którym każdy chciał mieć jak najbardziej spektakularne dary Ducha Świętego, ale to też jest moment, w którym zaczęto wątpić w zmartwychwstanie, no bo żyło się im dobrze w tym mieście handlowym. I wtedy chrześcijanie piszą do Pawła list, na który on odpisuje pierwszym listem do Koryntian. To jest odpowiedź na list chrześcijan, którzy mówią, pomóż nam, bo nam się wszystko rozjeżdża, już nie wiemy, jacy mamy być. I Paweł pisze ten list. My ten list znamy, bo go słyszymy zawsze na ślubach. To jest ten fragment, miłość cierpliwa, jest łaskawa. Jest... No to dzisiaj jesteśmy jakby fragmencik przed tym, w którym Paweł opisuje charyzmaty, które dane są Kościołowi, wspólnocie wierzących. Są dane po to, żebyś zobaczył, że każdy jest obdarowany na swój własny sposób. I po co są te dary, które są nam dane? Po to, by budować wspólnotę wierzących. W jaki sposób? Przez Ciebie i przez mnie. Nic się samo nie zrobi. Fajnie, cudownie można leżeć, można wzdychać do Boga u siebie w mieszkaniu, modlić się, żeby Eurowizję wygrał ten czy inny, taki prezydent był, a nie inny. Można leżeć i się modlić. Trzeba coś zrobić. Dlaczego nie chcesz mieć lepszej pracy, jak mało zarabiasz? to będzie cię kosztowało ryzyko, ale może to trzeba zrobić w swoim życiu, podjąć pewien wysiłek poszukiwania czegoś, co jest trudne. Dlaczego nieustannie myślisz, że najważniejsza jest taka stagnacja i takie bezpieczeństwo? Nigdy chrześcijanie nie byli bezpieczni. Dlaczego? Bo mieli dar Ducha Świętego, który ich wyrywał z bezpiecznego poczucia, że nic im się nie stanie. Chrześcijaństwo nigdy nie było bezpieczne, dlatego było trudną religią. My ciągle mamy wrażenie, że chrześcijaństwo to takie tam święcenie jajek na Wielkanoc i pasterka w Boże Narodzenie i cudownie, i życie się toczy, no i ślub i pogrzeb, no i z Bogiem jakoś to będzie. Absurdalne, strata czasu. Wtedy fajne rzeczy w telewizorze lecą. Pewien sam w domu, zawsze lubię go oglądać. No to może lepiej to pooglądać, niż iść na pasterkę. Zobaczcie, co my robimy z chrześcijaństwem. A od samego początku chrześcijaństwo to było coś, co wyrywało z chrześcijan z takiego zapatrywania i zastania w doświadczeniu swojego życia. Co warto z tego pamiętać? Przede wszystkim coś takiego warto, że jest jedno powołanie dla każdego z nas. Powołanie do świętości, które ty i ja realizujemy w swój własny sposób. Nie ma powołania do małżeństwa, nie ma powołania do kapłaństwa. Jest powołanie do świętości, które ty i ja możemy zrealizować, żyjąc w pojedynkę, w małżeństwie bądź w kapłaństwie. Wybór należy do każdego z nas. Ja już mam ograniczony. No to jest troszeczkę tak. Przestańmy nieustannie przerzucać odpowiedzialność na kogoś innego, tylko zobaczmy, że dla ciebie i dla mnie Duch Święty objawia się jako ktoś, kto ciebie i mnie popycha do działania. Byś zobaczył i zobaczyła, że nasze dary, które zostaliśmy obdarowani, są dla innych. One nie są dla ciebie. I to był problem Kościoła w Koryncie, że w którymś momencie wszyscy myśleli, że jestem taki fajny, no to jest dla mnie. To nie jest dla ciebie. Jesteś fajny, cudownie. To rozdawaj innym ludziom. Nie mówię o kasie, którą zarabiasz ciężko. Chcesz, to się dziel. Dziel się hojnie. Bo za hojność doświadczysz szczęścia. A ja mówię o czymś zupełnie innym. Zacznij się dzielić tym, co masz, a nagle zobaczysz, że pojawi się w twoim życiu miłość i szczęście, którego tak naprawdę głęboko pragniesz. I dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia, zobaczcie, ona pokazuje nam tę naszą wielką nieufność względem Pana Boga od samego początku. Pierwszy dar, jaki otrzymują apostołowie, to jest dar pokoju. Bóg, który się objawia w twoim życiu, w moim życiu, mówi, daje ci ducha pokoju. Kiedy ostatnio się zatrzymałaś i zatrzymałeś? Usiadłeś, posiedziałeś, tak nic nie robiłeś. Tak siedzieliście, dla samych siebie posiedzieliście. Kiedy ostatnio się zatrzymaliśmy? Zobaczcie, to jest pierwsze doświadczenie. No, kiedy się ty i ja nie zatrzymamy, nie doświadczymy pokoju. Ciągle będziemy gdzieś pędzić. Aż w którymś momencie zejdziemy na zawał serca. No, nie tędy droga. Pierwsze doświadczenie to doświadczenie pokoju i Pan Jezus to powtarza aż dwa razy. Pokój wam. No, jeszcze raz mówi, pokój wam zalęknionym. Dlaczego? Bo pokój musi się zakorzenić. Jak ty i ja doświadczamy pokoju? Przez powtarzalne czynności. We wspólnocie ludzi wierzących mamy sakramenty, które są powtarzalne. Jeśli chcesz doświadczyć pokoju, korzystaj z sakramentów, bo one są dla nas. Myśmy wzrastali w doświadczeniu pokoju, które przynosi nie samopoczucie, tylko Jezus Chrystus jest twoim i moim pokojem. To On ciebie i mnie uspokaja, ale nie w ten sposób, że jest tak fajnie, jak na sielance. Tylko nagle daje ci pewność miejsca, w którym jesteś, ludzi, którzy są obok ciebie i wartości, które są przed tobą, przede mną. Byśmy mieli odwagę za nimi iść. W ten sposób tej łaski doświadczamy. My często mamy takie wrażenie, że żeby pokój zobaczyć, ja muszę być szczęśliwy. I to szczęście upatrujemy w czymś, co jest na zewnątrz. Jestem szczęśliwy, bo ona, on jest ze mną. Jestem szczęśliwy, bo mam pracę. Jestem szczęśliwy, bo tak żyję. Jestem szczęśliwy, bo nikt nas jeszcze nie napadł. Jestem szczęśliwy, bo to i tamto. Nie. Jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, bo jesteś szczęśliwa i szczęśliwy. Jeżeli nie jesteś, to jak ci to zabierze ktoś, tym bardziej nie będziesz. Szczęście to jest to coś, co się ma w sobie, co się w sobie nosi. Wielokrotnie będzie tak, że będziemy mniej radośni, mniej szczęśliwi, mniej spokojni i bardziej zatroskani. Ale szczęścia tobie i mnie nikt nie jest w stanie odebrać, bo szczęście jest na zupełnie innym poziomie. Nie wrzucajcie tego do jednego worka. Bo jeśli będziesz miała i miał turbulencje w więziach i relacjach, w zawodowym życiu, to nie znaczy, że szczęścia ktoś ci odebra. To znaczy, że są turbulencje w życiu. To znaczy, że będzie trzeba się pomyśleć, jak to rozwiązać. Jeśli ja nie będę sam potrafił, to poproszę innych. Bo w ten sposób działa Bóg, w którego wierzymy. Nie zamadlajcie rzeczywistości, tylko zacznijcie patrzeć realnie na życie. Narzekanie jest taką strasznie naszą polską chorobą, która dotyka wielu spośród nas. Narzekamy, stękamy. No i to narzekanie stępia w nas zdolność do uważnego czytania rzeczywistości. W ogóle nie jesteśmy w stanie jej przeczytać. Z czego wynika narzekanie? Jego korzeniem jest frustracja i bierność. Kiedy ty i ja non-stop na wszystko się frustrujemy, non-stop nic nie chcemy zrobić, tylko mamy wrażenie, że wszystko powinni zrobić inni, nie żyjemy Duchem Świętym, który otrzymaliśmy od samego początku. Dar Ducha Świętego umacnia się w ten sposób, że ty i ja mamy odwagę prosić o więcej, wyruszać dalej, iść dalej i ryzykować. Jak dzisiaj zaryzykujesz swoje popołudnie? Jest 10:30, za chwilę się skończy msza święta. Pójdziesz do domu, co będziecie robili? Jedli rosół? My mamy katechezy dzisiaj przeciwmałżeńskie i zawsze na niedzielę mówię, że sypię rosół, bo taki tam mamy zupy instant. No i tam zawsze wkładam zupki instant i w niedzielę zawsze jest rosół. Bo na Podkarpaciu musi być rosół. Zrób sobie kiedyś coś innego niż rosół. Zaryzykuj coś innego, żeby zobaczyć, że można przeżyć niedzielę wcale nie z rosołem. Wcale nie idąc i jedząc u mamy ten obiad, który zawsze musi być u mamy. Dlaczego zawsze obiad musi być u mamy? Niedziela jest stracona, bo nie jest obiadem u mamy. Może trzeba gdzieś indziej pójść. Może mamy trzeba wziąć na obiad do restauracji. Nie, synu, córko, nie. Jak ja się pokażę. Zaryzykuj coś w życiu. Strasznie prostą rzecz. A zobaczysz, że takie proste rzeczy, których ryzykujemy w takich naszych zwykłych relacjach, zmieniają się w postawę. Nasi bracia i siostry w innych częściach świata oddają życie za wiarę. Obyśmy nigdy nie musieli tego robić. Ale zobaczcie, do jakiej wiary my jesteśmy zaproszeni. To są tacy sami grzesznicy, jak każdy z nas. Oni są święci. Przez dar męczeństwa, przez wyznanie wiary, przez to, że decydują się zrobić krok dalej. Jaki będzie twój krok dalej? Może strasznie prosto, że dzisiaj do kogoś się uśmiechniesz i się okaże, że otrzymałeś i żyjesz darem Ducha Świętego.